Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Widzimy w Kościele dobrą matkę, wskazującą nam drogę, matkę, która zawsze umie być cierpliwa, miłosierna, wyrozumiała i potrafi umieszczać nas w rękach Boga, powiedział ojciec święty Franciszek.
Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież powrócił w rozważaniach do obrazu Kościoła jako matki, wskazując trzy rzeczy.
Po pierwsze, że Kościół tak jak matka ukierunkowuje nasze życie, uczy jak dobrze żyć, uczy przykazań, które wskazują drogę.
Po drugie, Kościół jest miłosierną matką, która rozumie, stara się zawsze pomóc, dodać otuchy, także w obliczu swoich dzieci, które pobłądziły i błądzą, nigdy nie zamyka bram domu, nie osądza, lecz daje Boże przebaczenie.
Wreszcie po trzecie, Ojciec Święty podkreślał, że Kościół przez modlitwę umieszcza w rękach Boga wszystkie sytuacje swoich dzieci.
Dzisiaj jeszcze raz wracam do obrazu Kościoła jako matki. Bardzo mi się ona podoba, gdyż wydaje mi się, że mówi nam nie tylko o tym, jaki jest Kościół, ale także jakie oblicze ten nasz Kościół powinien mieć coraz bardziej, powinien przybierać coraz bardziej. Widzimy w Kościele dobrą matkę, wskazującą nam drogę, którą mamy przejść w życiu. Matkę, która zawsze umie być cierpliwa, miłosierna, wyrozumiała i potrafi nas zawsze umieszczać w rękach Boga.
Ojciec Święty Franciszek tradycyjnie też pozdrowił pielgrzymów, w tym naszych rodaków.
A oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie witam obecnych tu Polaków. W sposób szczególny pozdrawiam pielgrzymów z diecezji włocławskiej z biskupem Wiesławem Meringiem, przybyłych do Rzymu, aby w roku wiary umacniać swoje zakorzenienie w tradycji apostołów i ożywiać zaangażowanie w życie Kościoła. Niech Duch Święty oświeca was i prowadzi. Z serca wszystkim błogosławię.
Na zakończenie audiencji Ojciec Święty zaapelował do wiernych na całym świecie, by swoimi modlitwami włączyli się w obchodzony w najbliższą sobotę Międzynarodowy Dzień Pokoju.
Ojciec Święty Franciszek był obecny na święceniach biskupich swojego jałmużnika, księdza arcybiskupa Konrada Krajewskiego.
Polski kapłan przyjął wczoraj sakrę biskupią w Bazylice Watykańskiej. W liturgii wzięło udział kilkudziesięciu kardynałów i biskupów oraz kilkuset księży. Ksiądz kardynał Giuseppe Bertollo, kierujący gubernatorem państwa watykańskiego w homilii, nawiązał do miejsca, w którym odbywała się uroczystość.
Bazylika Świętego Piotra widziała, jak przez długie lata ksiądz Konrad służył trzem papieżom jako ceremoniarz. Teraz Franciszek powierza mu szczególną służbę. Opiekowanie się ubogimi w imieniu papieża, mówił. Wyjaśnił, że ta posługa oznacza bliskość, czułość, zrozumienie i brak lęku w budowaniu relacji.
Po uroczystościach w rozmowie z Radiem Maryja i Telewizją Trwam, ksiądz arcybiskup Konrad Krajewski powiedział, że czuje wielką wdzięczność Bogu za to, że mu zaufał poprzez papieża Franciszka. Papieski jałmużnik wyjaśnił też, dlaczego to nie Ojciec Święty go konsekrował.
To była troszkę moja wina. Kiedy zapytał mnie, kto chciałby, żeby mnie święcił, to powiedziałem oczywiście biskup Marini od razu, ponieważ to on był moim przełożonym. A dopiero potem po czasie przyszedłem do Ojca Świętego i mówię: Ojcze Święty, a może Ojciec Święty by mnie święcił? A Ojciec Święty wtedy powiedział: mi zależy na tym, żeby myśleć sercem, a nie dyplomacją. I w ten sposób powiedział: nie martw się, wyświęci cię ten, o kim mówiłeś, natomiast ja ci sprawię niespodziankę. I tą niespodzianką była właśnie obecność Ojca Świętego podczas całej mszy świętej, podczas której otrzymałem święcenia biskupie.
Kierunek posługi księdza arcybiskupa Konrada Krajewskiego będzie wyznaczało słowo miłosierdzie. Nowy jałmużnik papieski przyjął je za swoje motto biskupie.
Żąda Ojciec Święty ode mnie, bym go reprezentował. To powala na nogi. Ale skoro powiedziałem tak, więc spróbuję przekroczyć samego siebie, by być twarzą miłosierną Boga i Ojca Świętego. On już nie może wychodzić na ulicę jak kiedyś. Potrzebował do tego księdza. Wybrał mnie. To biskupstwo, owszem, jest sakramentem, ale tak jak mówiłem w podziękowaniu, wszyscy na Watykanie mówili do mnie Ojcze Konradzie i poprosiłem ich, żeby nadal tak mówili, żeby nie mówić do mnie Ekscelencjo. Bo ja jestem posłany do tych, do których nie może już wyjść Ojciec Święty. Ze względów zrozumiałych. Więc będę chodził po tych ulicach, będę chodził wraz z siostrami, wraz z Gwardią Szwajcarską i reprezentował Ojca Świętego, mówiąc ludziom, jak bardzo ich kocha. Oni o tym wiedzą, ale potrzebują także jego pomocy, więc będę udzielał im pomocy w imieniu Ojca Świętego.
Ksiądz arcybiskup Konrad Krajewski poprosił słuchaczy Radia Maryja i widzów Telewizji Trwam o modlitewne wsparcie na czas posługi papieskiego jałmużnika.
Jest oświadczenie Radia Maryja w związku z informacjami podawanymi w różnych mediach o rzekomym zniknięciu ponad 500 000 zł z kont Radia Maryja i ojca Tadeusza Rydzyka. W dokumencie czytamy.
Konto, o którym mowa, to rachunek inwestycyjny Radia Maryja, a nie ojca Tadeusza Rydzyka. W biurze maklerskim, na którym były zdeponowane świadectwa udziałowe NFI podarowane przez słuchaczy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami później zostały zamienione na akcje. Pod koniec ubiegłego tygodnia doszło do popełnienia przestępstwa. Jakaś nieznana osoba podszyła się pod uprawnioną osobę i dokonała kilku transakcji na tymże rachunku. W związku z zaistniałą sytuacją została powiadomiona prokuratura i inne organy państwa. Dziwi natomiast fakt, że ta sprawa przeciekła do mediów w czasie toczącego się postępowania. Przestępca czy przestępcy będą mogli zacierać ślady. Pytanie, gdzie nastąpił przeciek i w jakim celu. Wydaje się również, że jest to następna próba poderwania zaufania do Radia Maryja i jego założyciela ojca Tadeusza Rydzyka. Zaistniałą sytuację uznajemy za kolejną falę walki z wolnymi, niezależnymi mediami i odbierania dobrego imienia ludziom Kościoła. Zwracamy uwagę, że to kolejne uderzenie następuje w czasie zabiegania telewizji Trwam o miejsce na cyfrowym multipleksie. Podpisał ojciec Jan Król.
Nagonka na świat polskiej nauki, akt medialnego terroryzmu. Tak członkowie i eksperci zespołu parlamentarnego do spraw katastrofy smoleńskiej, kierowanego przez posła Antoniego Macierewicza, określili publikację Gazety Wyborczej i działania prokuratury.
Przypomnijmy, gazeta napisała, że eksperci zespołu przedstawili w prokuraturze swe kompetencje, nie przedstawili dowodów na wybuch Tupolewa.
Poseł Antoni Macierewicz nazwał publikację gazety zachowanie prokuratury i części mediów bezprecedensową nagonką na świat polskiej nauki.
Od 1968 roku nie pamiętam tak brutalnej nagonki na polskich naukowców chcących służyć prawdzie, chcących badać rzeczywisty obraz sytuacji w naszej ojczyźnie. To wtedy formułowano takie właśnie dyrektywy, które dzisiaj znowu pobrzmiewają. Niech naukowcy się nie wtrącają, niech naukowcy się nie zajmują, a studenci do nauki, pisarze do pióra. To była dewiza pana Gomułki.
Podczas posiedzenia zespołu wyświetlono film przedstawiający laboratorium profesora Wiesława Biniendy w Stanach Zjednoczonych.
Profesor Binienda poinformował w nagraniu, że zapraszał do niego prokuraturę wojskową, ale ta nie znalazła czasu. Profesor ponownie zaprosił prokuraturę, a także dziennikarzy, aby osobiście odwiedzili jego pracownię.
Zaznaczył, że na drugiej konferencji smoleńskiej w październiku pokaże rezultaty badań, jakie miały miejsce pod jego przewodnictwem w ostatnich latach. Były wykonane na 3 uniwersytetach amerykańskich, w tym w jego macierzystym uniwersytecie w Akron. Poinformował, że jest to rezultat 3 prac doktorskich i 1 magisterskiej.
Szkoda, że w Polsce są ludzie, którzy starają się obniżyć rangę naukowców polskich. Polska nauka jest bardzo dobra, nasi naukowcy na całym świecie świetnie sobie radzą i to dzięki temu właśnie, że zostali dobrze przygotowani na polskich uczelniach. Ten artykuł, który został napisany, to jest po prostu nieszczęśliwy wypadek, jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy starają się nazywać, że są dziennikarzami. No po prostu smutne, że muszą się obniżać do takich metod.
Mecenas Stefan Hambura, pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, poinformował, że we wtorek zwrócił się do prokuratora generalnego, aby wszystkie akta ze śledztwa zostały umieszczone w internecie. Zwrócił się także do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, aby objął proces ujawniania dokumentów osobistym nadzorem.
Raz umieszczone w internecie skany uprawniają nas do żądania tego, ażeby również reszta akt została umieszczona w internecie. I konkludując tutaj w moim piśmie, czytam, mają na względzie olbrzymią wagę powyższych materiałów dla polskiej opinii publicznej wnoszę, aby pan prokurator generalny objął swoim osobistym nadzorem proces ujawniania akt śledztwa, tak aby przebiegał on równie szybko i sprawnie, jak w przypadku materiałów pozostających w zainteresowaniu Gazety Wyborczej.
Naczelna Prokuratura Wojskowa we wtorek ujawniła protokoły zeznań ekspertów zespołu parlamentarnego. Prokuratura zaprzeczyła, by śledczy wcześniej przekazywali mediom fragmenty tych zeznań.
Poseł Antoni Macierewicz złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.
To bezprzykładne draństwo, które w demokratycznym państwie nie powinno się w ogóle wydarzyć, powiedział senator Bogdan Pęk.
Polityk dodaje, że wyjęcie tej sprawy w tak haniebny sposób ma służyć nie tylko uderzeniu bezpośrednio w ekspertów, ale zaciemnieniu tego, co ta władza obecnie robi.
To jest próba zatarcia i odwrócenia uwagi od manipulacji budżetowych, finansowych, ekonomicznych, zadłużenia i to jest próba wrzucenia kluczowej partii opozycyjnej na ścieżkę, która w opinii publicznej będzie traktowana jako tylko i wyłącznie zajmują się tą jedną sprawą, grają trumnami. I kto to mówi? Ludzie, którzy nawet nie przechodzili obok prawdy.
Prawo i Sprawiedliwość chce, by rząd premiera Donalda Tuska wprowadził moratorium na budowę elektrowni wiatrowych.
Eksperci jednogłośnie twierdzą, że pakiet energetyczno-klimatyczny podpisany w 2008 roku przez premiera Donalda Tuska jest niekorzystny dla Polski, gdyż między innymi zobowiązuje do zwiększenia odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu do 15%.
W efekcie wiąże się to z powstawaniem masowych farm wiatrowych, które rujnują zarówno krajobraz, jak i codzienne funkcjonowanie mieszkańców.
W tym kontekście poseł Anna Zalewska zapowiedziała, że jeśli Donald Tusk nie zareaguje, politycy PiS-u przygotują ustawę w sprawie moratorium.
Rząd absolutnie nie podejmuje żadnych dyskusji na temat zmian przepisów, usprawnienia i zróżnicowania owej energii odnawialnej. W związku z tym taka determinacja, żądanie moratorium. Jeżeli Donald Tusk nie zatrzyma elektrowni wiatrowych, Prawo i Sprawiedliwość przygotuje taką ustawę, która będzie moratorium. Jednocześnie w następnym tygodniu spotykają się stowarzyszenia, które bronią mieszkańców w całej Polsce i będą poważnie zastanawiały się nad kolejnymi ruchami związanymi z zatrzymaniem tego, co dzieje się przy lokalizacji farm wiatrowych. To jest sytuacja, która dotyczy każdej gminy. W każdej gminie w Polsce jest na jakimś poziomie postępowanie związane z lokalizacją farm wiatrowych.
Tymczasem w Sejmie trwają prace nad prezydenckim projektem ustawy krajobrazowej.
Propozycja przewiduje m.in. zaostrzenie zasad lokalizacji elektrowni wiatrowych i wszelkich innych obiektów, m.in. wieżowców, które będą uznane za dominantę krajobrazową.
Tego rodzaju obiekty będą mogły powstawać tylko w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, które będą przyjmować gminy.
Tymczasem Komisja Parlamentu Europejskiego do spraw środowiska odrzuciła rezolucję w sprawie rynku emisji CO2. Zieloni i socjaldemokraci chcieli umieścić w niej apel o usunięcie z niego części pozwoleń na emisję, co zwiększyłoby ich cenę.
Gdyby rezolucja przeszła przez Parlament Europejski, byłaby wskazówką dla Komisji Europejskiej, która przygotowuje trwałe środki naprawcze unijnego rynku handlu emisjami CO2 w związku z rekordowo niską ceną uprawnień na emisję CO2.
Odrzucenie rezolucji to dobra wiadomość dla Polski, mówi europoseł Konrad Szymański.
Przy okazji tej rezolucji, która miała odnieść się do aktualnego stanu rynku emisji CO2, Lewica wprowadziła bardzo wiele propozycji radykalnego zaostrzenia polityki klimatycznej, która już dzisiaj jest dla Polski trudna do przyjęcia, trudna do sfinansowania. To jest olbrzymie obciążenie dla polskiej gospodarki, więc to głosowanie należy uznać za mały sukces, ale oczywiście przestrzegałbym przed zbytnim optymizmem, ponieważ to jest tylko jedna z bitew. Na pewno to nie jest wygrana wojna w tej sprawie.
Rozpatrywana dziś rezolucja była nielegislacyjna, jednak jej przyjęcie byłoby politycznym wsparciem do tego, aby Komisja Europejska zaproponowała wiążące teksty.
Otwierałaby drogę do różnych pomysłów na zaostrzenie polityki klimatycznej. De facto mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której zanim zakończy się ten pierwszy okres polityki klimatycznej, przed rokiem 2020, mielibyśmy już dziś próby jej radykalnego zaostrzenia, radykalnego podniesienia kosztów dla polskich przedsiębiorstw, radykalnego uderzenia w konkurencyjność europejskiej, ale przede wszystkim polskiej gospodarki.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.